Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, pozdrawiam Tajwan, ponownie, jak zwykle.
Jak tam ociepliło się na Tajwanie, bo u nas się mocno ociepliło?
Ociepliło się, jest za gorąco, a wcześniej było za zimno, także bez zmian, jak to, że tak powiem, długoterminowo. Albo jest za zimno, albo za gorąco.
No, ale wie pan, średnia będzie wspaniała. Okej. Okay. To żarcik był oczywiście. Panie Piotrze, dzisiaj temat, który dla mnie jest tajemnicą i ma pozostać tajemnicą, okej, brzmi on: prezentacja projektu niepozwalam.pl. No to cóż, panie Piotrze, ja się zamieniam w słuch.
Więc w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o czymś, co ja nazywam rozliczalnością. Natomiast w książce Taleba pod tytułem Na własne ryzyko, to było po angielski tytuł skin in the game, czyli skóra w grze, czyli trzeba coś zainwestować i wtedy człowiek zmienia zupełnie model podejmowania decyzji i jest albo skuteczniejszy, albo uczciwszy, albo bardziej dba o wspólne pieniądze. Generalnie większość sytuacji, w których podejmujemy decyzje, zmienia się diametralnie. Także zakończyliśmy podsumowaniem takim, że po to, żeby liczyć w sposób, że tak powiem, realistyczny na poprawne zachowanie wspólnika w biznesie, trzeba mieć absolutną pewność, że ten wspólnik też z czymś ryzykuje, że to nie tylko my wykładamy pieniądze i nastawiamy na przykład naszą reputację na ryzyko, tylko właśnie on też. Także to jest jedno. Natomiast wszystko to, co tam Taleb nazywa właśnie tym zarządzaniem ryzykiem, da się wytłumaczyć za pomocą zupełnie innego zestawu pojęć, którego główną częścią jest właśnie rozliczalność, czyli zdolność wyśledzenia w przypadku, jeżeli jesteśmy jakimś audytorem zewnętrznym albo klientem, albo potencjalnym partnerem jakiejś firmy, jakiejś organizacji, to rozliczalność tej organizacji z naszego punktu widzenia to jest nasza zdolność wyegzekwowania realizacji kontraktu, czy też spełnienia warunków umowy, prawda, my dajemy coś, a oni dają coś, czyli my dajemy pieniądze, a tamci usługę albo produkt, prawda? Więc jeżeli to też mówiliśmy jakieś 3-4 miesiące temu, bardzo dobrze pamiętam, mówiliśmy na temat właśnie rozliczalności w przypadku firm chińskich, które ja często odwiedzałem kiedyś, teraz już tego nie robię. Natomiast moja metoda sprawdzania tego, czy partner jest wiarygodny, polegała na tym, że sprawdzałem, czy istnieje dwustronna komunikacja i zdolność rozwiązywania problemów między handlowcem, z którym miałem kontakt, a szefem, który gdzieś tam sobie siedział w gabinecie lepiej klimatyzowanym, że tak zaakcentuję. Problem polega na tym z chińskimi firmami generalnie wszędzie, praktycznie na całym świecie, ale zwłaszcza moim zdaniem w Chinach. Problem polega na tym, że zwykły handlowiec w życiu nie przyzna się wobec swojego szefa, że ma jakiś problem. W związku z tym nie istnieje możliwość taka, że przyjdzie handlowiec do szefa, szefie, nie wiem jak sobie z tym poradzić, szef pomoże. Bo w takim wypadku handlowiec podkłada się, to znaczy po prostu daje do zrozumienia, że nie jest tak kompetentny, jak szef sobie wyobrażał. No i generalnie zwiększa swoje prawdopodobieństwo, że utrzyma pracę. A klient wkurzy się albo zostanie w jakiś sposób oszukany, bo de facto się do tego to sprowadza, albo dostanie jakiś produkt, który wybrakowany, czy to też się do oszukania sprowadza. I w związku z tym, że klient ma kontakt tylko i wyłącznie z handlowcem, nie ma możliwości ten klient wyegzekwowania od firmy reprezentowanej przez handlowca tego, że warunki kontraktu zostaną spełnione. Bo to w największym skrócie. I teraz, na czym polega, że tak powiem, współczesne, nowoczesne społeczeństwo wielkoskalowe, takie, które się składa z milionów osób, sobie obcy? Mówiliśmy już o tym, że nawiązując do książki Siły psychohistorii, mówiliśmy już o tym, że barierą taką w skalowaniu społeczności kooperującej, czyli ludzi zdolnych do kooperacji, mimo tego, że się nie znają, albo nawet mają przeciwstawne poglądy polityczne albo etyczne, ale mimo wszystko składają się na jedną całość, która ze sobą kooperuje, która buduje jakąś wspólną przyszłość i jest w stanie na przykład ktoś, kto jest zwolennikiem Jarosławusa Kaczystanusa, jest w stanie wejść do sklepu i dać zarobić właścicielowi sklepu, który jest na przykład zwolennikiem tego, jak się nazywa ten polityk, który miał dziadka w Wehrmachcie, zapomniałem,
Tuskozauroid?
Tak, dokładnie, widzę, że tak znamy się. Jest on pod dużym wpływem, moim zdaniem, tak samo jak ja zresztą, Parku Jurajskiego, podejrzewam, tak się zmienia, zmieniał pan nazwę. Nie wiem, ile razy pan oglądał? Dużo?
No kilka, nie kilka. Liczyłem, ale kilka.
No, wiedziałem. Tak, to da się wyczuć po sposobie wyrażania opinii przez pana. Dziękuję. Natomiast wracając już żarty na bok, jak czytaliśmy w tej książce, znaczy jak ktoś przeczytał wersję angielską, bo polskiej nie ma, The Weirdest People in the World, czyli najdziwniejsi ludzie na ziemi, przez antropologa Josepha Henricha napisana książka, opisująca, jakie parametry psychiki Homo sapiens zostały wykształcone poprzez inżynierię społeczną Kościoła katolickiego, mówiąc w największym skrócie, ale całkowicie poważnym skrócie, podkreślam, a potem została ta ewolucja kulturowa została przejęta przez rozmaite mechanizmy, których emanacją, czy też częścią były rozmaite mentalności tworzone przez protestantów w Europie Zachodniej. Otóż okazało się, że te parametry mentalności ludzkiego sposobu podejmowania decyzji, bo zaraz do tego wrócimy z powrotem do meritum, czyli do podejmowania decyzji. Parametry wykształcone przez wcześniej katolicyzm, a potem protestantyzm doprowadziły do powstania cywilizacji indywidualistycznej. To jest taka słynna typologia tego, jak mu tam, Konecznego, tak? Tak, dlatego to, co Konieczny nazywa cywilizacją indywidualistyczną, to jest to tytułowe Weirdest People in the World, czyli najdziwniejsi ludzie na Ziemi. Ten weird to jest skrótowiec, czyli akronim, czyli pisane dużymi literami i tam wymienia. Przyznam, że nie potrafię teraz z pamięci wymienić. Pierwsze to jest West, czyli że są na zachodzie zlokalizowani, czyli w Europie Zachodniej i w Ameryce oczywiście częściowo, dlatego że my jako biali ludzie, Europejczycy, skolonizowaliśmy Amerykę, zaprowadzając tam nasze porządki psychiczno-mentalnościowe. Natomiast industrialized to jest zindustrializowane, R to jest rich i D to jest democratic, czyli demokratyczne, czyli model sprawowania struktur władzy polega na demokracji przedstawicielskiej, czyli wybieramy sobie na zasadzie głosowania naszych przedstawicieli, którzy przez określony okres czasu nami rządzą i robią z nami co chcą, oczywiście. Znaczy dla naszego dobra, chciałem dodać, bo to ktoś może mieć wątpliwości, to tylko dla naszego dobra.
No tak, oczywiście, to wszystko jest dla naszego dobra przecież.
Więc wracając już ściśle do tematu, w 2011 roku wymyśliłem, znaczy myślałem długo, zwoje mi się zakopowały i wymyśliłem projekt, który się nazywa Nie Pozwalam. Niepozwalam.pl to jest coś, co w tej chwili działa, co przywracam właśnie do życia po 3 latach przerwy, dlatego że po prostu miałem kompletnie inne zajęcia. Także można sobie wejść, zobaczyć, jak to wygląda. I proszę, zobaczcie sobie stronę główną Nie Pozwalam, a potem stronę Nasze Cele. Na samym początku, na samej górze jest link, który się nazywa Celem Projektu Nie Pozwalam, coś tam. Ten celem jest podkreślony, to jest właśnie link. I tam jest bardziej filozoficzny opis tego, o co chodzi. Natomiast tutaj szybciutko opowiemy. I to znaczy ja opowiem teraz, bo pan Marek jest równie zaskoczony tutaj, co słuchacze. Projekt Nie Pozwalam jest systemem wspomagania decyzji. I system ten jest skazany na porażkę, od razu mówię, dlatego że ludzie nie podejmują decyzji w sposób racjonalny, ważąc argument, tylko podejmują to emocjonalnie. Natomiast ktoś, kto ma jednak zacięcie do tego, żeby jego decyzje były racjonalne i zostały sformułowane na podstawie data pointów, czyli punktów danych, czy też inaczej wydarzeń w świecie publicznym, przepraszam, w świecie debaty publicznej, czy też w przestrzeni publicznej, mówiąc tak już bardziej fachowo. Otóż projekt Nie Pozwalam zbiera właśnie te data pointy, ja to tak nazywam, przepraszam, w slangu anglojęzycznym, anglicystycznym dodatku. Na przykład mamy partię polityczną albo mamy polityka należącego do tej partii i zbieramy informacje, na przykład co oni mówią w kwestii aborcji albo co oni mówią w kwestii kwoty wolnej od podatku albo co oni mówią w kwestii dowolnie zdefiniowanej jako pytanie, które da się odpowiedzieć bardziej na tak albo bardziej na nie. To oczywiście jest spektrum i to spektrum jest w aplikacji ustawione od -3 do +3, czyli -3, -2, -1, 0, czyli nie mam zdania albo wstrzymuję się od głosu. I albo jeden, dwa, czyli zgadzam się, albo bardzo się zgadzam, albo strasznie mocno się zgadzam. Przepraszam, że tak żartobliwie to powiadam. Natomiast zwróćcie uwagę, tak, skoro mamy w skali zero, nie zabieram głosu i mamy na przykład jakieś konkretne wydarzenie, typu na przykład sąd stwierdził, że uniewinni kobietę, która zdecydowała się dokonać aborcji bez żadnych przyczyn medycznych, po prostu dla czystego widzimisię. I teraz mamy jedno konkretne wydarzenie. To znaczy nie odpowiadamy na pytanie, czy jesteś za aborcją, czy jesteś przeciw aborcji, tylko w tym konkretnym przypadku oceniamy konkretną decyzję konkretnego sędziego w konkretnej sytuacji. I teraz, o ile jakaś inna osoba zechce ujawnić swoje stanowisko w tej jednej konkretnej kwestii, to mamy w tej przestrzeni decyzyjnej jeden punkt zgodności albo jeden punkt niezgodności. No i oczywiście tu każdy jest inaczej mentalnie sformatowany co do tego, czy wstrzymanie się od głosu jest głosem przeciwko moim poglądom, czy też jest po prostu niezabieraniem głosu, prawda? Czyli mamy wtedy plus 3, na przykład, czyli zdecydowanie potępiam wobec zera, czyli nie zabieram głosu. No i no, czasami milczenie jest przyzwoleniem no, na tej zasadzie. Już bym pożartował, ale sprawy są poważne, dlatego że nasz sposób podejmowania decyzji bardzo silnie warunkuje to, czy społeczność, do której należymy, której jesteśmy częścią, ma zdolność tej ultrakooperacji, o której ja prawie za każdym razem powtarzam, ale to jest absolutnie kluczowa cecha homo sapiens, dlatego że jesteśmy gatunkiem społecznym i zdolność do kooperowania z innymi osobami jest parametrem, który warunkuje naszą przeżywalność. No, nie wiem, czy jakiś przykład mam podać.
No jak najbardziej.
Bardzo proszę. Wojna. Zaraz. Bardzo prawdopodobne, że Polacy dostaną nagle wiadomość, że będzie wznowiony, że tak powiem, pobór wojskowy, taki powszechny pobór, w którym nikt nie ma nic do gadania, tylko idzie w kamasze i idzie na front. Może się nagle okazać, że brak kadr w wojsku będzie na tyle dotkliwy, że taka legislacja będzie konieczna. Nie, Polska nie jest jedynym krajem. Natomiast proszę zobaczyć, że mamy ten konflikt dobra jednostki z dobrem społeczności, no bo społeczność po to, żeby przetrwała, czyli społeczność obywateli Polski Rzeczpospolitej czy ludowej, bo nie wiem, już teraz nie ma chyba ludowej, z tego co pamiętam ostatnio, dawno nie byłem w Polsce. Bo to chyba ci sami, bo patrzyłem po nazwiska, to ci sami ludzie rządzili. Tam był taki niby wyznacznik 89, ale potem w rządzie byli ci sami. To chyba jednak ludowa, nie wiem.
No w każdym razie, jak się czasami człowiek rozejrzy, to ma takie niestety dziwne wrażenie, że jakby coś tąpnęło w czasie.
Tak?
I rzeczywiście ten przymiotnik ludowa sam się ciśnie na usta.
Dobrze, natomiast żarty na bok, mamy, powiedzmy już wracając do tego konkretnego przykładu, mamy polityka, który stwierdził na przykład, że ten sędzia popełnił bardzo brzydką rzecz, że skazał tą kobietę, albo że ją uwolnił, to w zależności oczywiście od sytuacji. I teraz my możemy porównać sobie w konkretnej sytuacji, jak polityk jakiś zajął zdanie na przykład, to my stwierdzamy, a mamy przeciwne zdanie. I w tym jednym punkcie tej przestrzeni decyzyjnej mamy jedną niezgodność. I jeżeli zbierzemy, i otóż okazuje się, że jeżeli stworzyć metodologię, żeby zebrać na przykład 10 takich data pointów, czyli 10 jakichś wypowiedzi jakiegoś polityka, albo jego uczynków, prawda, bo jakiś zrobi interpelację poselską, albo jakąś interwencję poselską, albo generalnie da komuś w mordę, albo tylko powie, że da komuś w mordę, to wszystko jest słowem, myślą i uczynkiem, prawda, to też można to skwantyfikować w aplikacji, to też ta aplikacja potrafi. I teraz proszę zobaczyć, że mamy w przestrzeni decyzyjnej 10 punktów, które nam mówią, ile mamy zgodności, ile niezgodności, bo może się okazać, że za każdym razem w tych 10 punktach, w każdym z tych punktów mamy niezgodność, czyli mamy maksymalnie możliwą niezgodność 100% z jakimś politykiem. I proszę zwrócić uwagę, że o ile te 10 punktów będzie w kontekście na przykład kwestii dopuszczalności aborcji w rozmaitych przykładach, to już nie jest to jakaś prosta opowieść, on jest za aborcją, ale za dopuszczalnością aborcji, ale zależy od przypadku, prawda? To tak można bardzo ogólnie powiedzieć, bo każdy przypadek jest inny. No to mogę powiedzieć, że jak ktoś zrobi to nieprecyzyjnie, czyli źle, może powiedzieć, no to ja też jestem generalnie, że w niektórych przypadkach zależy od przypadku, to się nazywa. Też jestem za dopuszczalnością aborcji, na przykład w przypadku jakiegoś drastycznego uszkodzenia płodu, który uniemożliwi temu dziecku funkcjonowanie samodzielne na przykład. No to są bardzo, bardzo skomplikowane niuanse i rzeczywiście każdy z nas ma swoje własne wyjątki. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje, jeżeli zrobimy tą metodologię porównywania konkretnych wystania przy konkretnych sprawach. W takiej sytuacji możemy bardzo łatwo przypisać na przykład ileś tam punktów niezgodności albo ileś tam punktów zgodności do polityka. Ten polityk należy do partii, czyli następuje dziedziczenie, że skoro on się zapisał do tej partii, to ta partia bierze na siebie, jak gdyby przyjmuje odpowiedzialność, przyjmuje rozliczalność z jakąś tam siłą, która też w tej aplikacji nie pozwala, jest od minus 3 do plus 3. No taka skala jest po prostu pewnym takim świńskim kompromisem, które wystarczy po prostu do większości zastosowań, jakie są potrzebne. Natomiast proszę zobaczyć, że możemy na przykład zrobić coś takiego, że możemy zmierzyć, zrobić ranking partii politycznych w takich sytuacji, w którym to rankingu mamy konkretne data pointy, czyli konkretne wypowiedzi polityków albo jakieś uczynki polityków, które są albo nie są zgodne z naszymi poglądami i możemy takie partie wyrankingować w kwestii zgodności tego, jak jej członkowie są zgodni z naszymi poglądami. Może tu chodzić o aborcję, ale o dowolny zestaw problemów, czy jakichś kwestii, które moralnych, czy politycznych, czy finansowych, czy jakichkolwiek innych. W związku z tym, wracając już do tego, czym jest to nie pozwalam jest systemem zarządzania tymi data pointami, systemem rankingowania dowolnych podmiotów, dziedziczenia odpowiedzialności w rozmaitych relacjach, czyli partia i członek partii, albo czyli pracownik, albo główny decydent jakiejś organizacji, czy typu na przykład firmy, czy też jakaś firma współpracująca. I za pomocą tego typu relacji, dziedziczenia odpowiedzialności względem zgodności z naszymi poglądami, można rankingować dowolny pakiet podmiotów, czy to firm, czy to partii politycznych, czy poszczególnych polityków. Co pan na to?
No, wie pan co, mam takie wątpliwości, bo politycy mają tę piękną, tudzież paskudną cechę, że bardzo często im się odmienia. I gdyby pan taki ranking spróbował zrobić jakiemuś politykowi kilka lat temu i dzisiaj, to czasami nie poznałby pan wyników. Po prostu, jak czasami patrzę na teraz scenę polityczną w Polsce, przed wyborami, co wyprawiają ci ludzie i co wygadują, co się zupełnie nie mieści w takim spektrum, które przedstawiali kiedyś, to jestem, no nie trudno powiedzieć w szoku, ale zadziwiony to jestem.
No ale właśnie o to chodzi, bo niech pan zobaczy. Słuchajcie, jak zrobić właśnie, na tym polega cały clue tego projektu, nie pozwalam, jak zrobić prześwietlenie politykowi, spisać i zebrać, czy to za komuś zapłacić za zebranie tych informacji, czy też liczyć na jakieś pracę jakichś ochotników, czy ludzi, którzy są zacięci przeciwko jakiemuś politykowi, chcą złapać jego akty hipokryzji, no to jeżeli mamy na przestrzeni 5 lat, że on zmienił raz zdanie, no to jak raz zdanie, no to może zmądrzał po prostu, ale nawet jeżeli to zmądrzał i nabrał zdania przeciwnego do naszego, no to hipokryzji nie zarzucimy. Ale jeżeli ma na przykład 5 data pointów na tych przestrzeni 4 lat, które mówią, że tak, jestem przeciw aborcji, powinno być zakazana, a nagle przed wyborami zaczął szklić oczy do elektoratu, który jest za aborcją i nagle zmieni zdanie, to mamy 5 przeciw aborcji i 1 za tuż w okresie przedwyborczym i jesteśmy w stanie wykazać, że jest on hipokrytą, prawda? Na tej samej zasadzie, jeżeli to będzie za, przeciw, czyli raz tak, w zależności od tego, z kim rozmawia, albo w jakim w jakim kontekście w ogóle się zachowuje, ale też musimy pamiętać, że w każdym jakimś konkretnym przypadku istnieje cały szereg parametrów, które decydują, że ktoś może zupełnie zmienić zdanie, więc to może zmiany zdania ciągłe wcale nie muszą wynikać z hipokryzji, ale wynikają po prostu z tego, że ktoś ma inne niż my kryteria dopuszczalności jakichś czynów, że przyzwalam, albo zdecydowanie nie, albo tu nie zajmuję zdania, bo nie zajmuję zdania, bo jest to zbyt skomplikowane na dzień dzisiejszy, prawda? Czyli nadal mamy ten mechanizm, że w konkretnych zdarzeniach się z nim porównujemy, czyli patrzymy na tą sprawę, w której on podjął decyzję, czyli stwierdził, że nie wyraża na coś takiego zgody, albo zagłosował za jakąś ustawą, na przykład. Były kiedyś słynne afery, tam Cookies, jak startował w 2015, to były te kwestie najbardziej gorące tej kwoty wolnej od podatków. I Cookies zrobił coś niezwykle genialnego. Otóż złożył dwie interpelacje, przepraszam, nie interpelacje, tylko jakieś propozycje, jakichś ustaw, które podnoszą tą kwotę do tam chyba z tych 3900 tam do iluś tam, no znacznie więcej generalnie. I teraz, ponieważ on co zrobił ten Cookies? Uważam, że to była arcygenialna rzecz, dlatego że na chwilę zapalił światło i od razu wiadomo, kto był kim. Jak on ogłosił tę interpelację i nastąpiło głosowanie jawne, prawda, czyli wiadomo, które partie, posłowie której partii w zdecydowanej większości głosowali za albo przeciw, no to okazało się, że to jedna partia i druga to jedno zło, prawda? Już nie będę wymieniał po nazwisku, bo jakiś nas zaraz algorytm zacznie ścigać. Natomiast zobaczcie, że w chwili, w której następuje jakiekolwiek zdarzenie i ktoś jest zmuszony do tego, żeby zająć stanowisko, to on wtedy, mówiąc już tym językiem, na którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, on jest zmuszony doprowadzony do rozliczalności, czyli musi ujawnić swoje stanowisko, nie może zamataczyć, nie może zrobić uniku, tylko musi coś zrobić, musi coś powiedzieć, prawda? I zakładamy, że to jest zgodne z jego poglądami, a nie że robi to po to, żeby się przypodobać w danej chwili w danej grupie słuchaczy. No ale generalnie Cookies, wracając do tego przykładu, był fascynujący, stworzył właśnie dwa data pointy, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatków. I wtedy od razu widzimy, która partia jest za tą kwotą, albo która jest za podwyższeniem, albo za zachowaniem tej śmiesznie niskiej, żenująco niskiej wręcz. I jesteśmy w stanie nacisnąć na przykład, że się grubo z nimi nie zgadzamy, prawda? I ta aplikacja nie pozwala, o której dzisiaj mówimy, właśnie ma taką zdolność, czyli nie tyle ma zdolność wskazywania, co to jest hipokryzja, co to nie jest hipokryzja, dlatego że kryteria hipokryzji są w moim przekonaniu na tyle niejasne, że w bardzo niewielkiej ilości przypadków dałoby się skonstruować szereg tych data pointów, które by pokazywały, że to jest zdecydowanie hipokryzja, prawda? Powiedziałem dwa takie przypadki, że 5 razy ktoś mówi, że jest przeciwko aborcji, a nagle tuż przed wyborami mówi, że jest za aborcją, bo się zapisał tam do jakiejś tam partii. No i tyle. Nie wiem, czy pan ma pytanie.
Tak, oczywiście, że mam. Panie Piotrze, bo zastanawiam się, na ile ten projekt uwzględnia takich oto osobników, którzy mówią co innego i robią co innego. Bo
to jest właśnie najlepsze.
W obecnym życiu politycznym to mamy ich bardzo dużo i w oczy mówią, że są na przykład przeciwko czemuś, po czym klepią wszystko, co ma z tym związek i tak jakby byli jakby za. W związku z tym, no właśnie, jak sobie poradzi ten projekt z takimi osobnikami, bo ich ostatnio mocno przybyło, mocno.
No, to jest najbanalniejsza chyba funkcja z całej aplikacji, dlatego że data pointy są rejestrowane jakby w trzech warstwach. Po pierwsze, trudno czasami dojść, jakie jest czyjeś zdanie, więc trzeba domniemywać. I to jest ta warstwa ma najsłabszą wagę decydowania, jaki jest wskazywanie, jaki jest pogląd danej osoby publicznej. Natomiast ktoś może też słowem mówić, że jestem przeciw aborcji, prawda? Ktoś wypowie to w radiu, możemy to zarejestrować, podać link, prawda? Zacytować tam jakieś kluczowe zdanie, prawda? Że gość powiedział, z tego, co powiedział, wynika, że jest przeciw aborcji. ale nagle się okazuje, że w jakimś tam głosowaniu gdzieś tam w Sejmie za przyjęciem jakiejś tam ustawy aborcyjnej głosował w sposób odwrotny niż to, co mówił. No i też proszę zwróćmy uwagę, że w czasie głosowania ktoś podejmuje decyzję nie w jakimś jednym konkretnym przypadku, o czym mówiliśmy wcześniej, tylko w jakimś ogólnym zarysie, prawda? Czyli najlepsze by było, gdyby ktoś w radiu powiedział, że jest przeciw, a na przykład złożył potem jakąś interwencję poselską w jakimś szpitalu, dokonał aborcji kobiecie, która nie miała żadnych medycznych przeciwwskazań do tego, żeby to dziecko za przeproszeniem donosić. Więc, ale też proszę, zwróćmy uwagę, że tu też może nie być kwestii hipokryzji na przykład, bo jeżeli on podjął decyzję, on powiedział, że jest przeciw aborcji, a sytuacja, w której złożył jakąś interwencję poselską, dokonał interwencji poselskiej, chodziło o coś, o na przykład o kobietę, która ze względów zdrowotnych albo po prostu płód był kompletnie zdeformowany i urodziłby się martwy tak czy inaczej, więc no, to go jakoś rozgrzesza, czyli czy uznamy to za hipokryzję, czy za brak hipokryzji, no nie da się tego zrobić, po prostu. Dlatego właśnie kluczowym mechanizmem jest ocenianie zgodności i niezgodności przez tą aplikację w jakimś jednym konkretnym przypadku, w którym w okoliczności podjęcia decyzji, w tym przypadku właśnie przez kobietę, która dokonuje albo nie dokonuje aborcji, da się w jakiś jednoznaczny sposób, w miarę jednoznaczny określić. Proszę zobaczyć, że to jest cały czas szara strefa. Skala szarości, chciałem powiedzieć.
Panie Piotrze, to może przejdźmy do konkretów. Otworzyłem sobie stronę, patrzę i jak się za to zabrać, bo zakładam, że nasi słuchacze zaskoczeni wiedzą już, czemu to służy, ale teraz jak się za to zabrać?
Więc jest jeden przykład, który w książce Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie był na tyle istotny, że pozwoliłem sobie w samej książce zalinkować do konkretnej kwestii. Jak napiszemy niepozwalam.pl /tezy/ 34, to tam jest taka teza postawiona, że w krajach anglosaskich, czyli w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, no i jeszcze takich zachodnich, atlantyckich powiedzmy, czyli jeszcze Francję trzeba dorzucić i Niemcy, ma miejsce dyskryminacja rasistowska wobec osób białych. I teraz co można zrobić z tą tezą? Można wyszukać sytuacje zaprzeczające tej tezie, albo można szukać sytuacji, które potwierdzają tą tezę. No i ponieważ w zależności od kwestii niektóre to ciężar dowodu spada na tych, którzy mają znaleźć przykłady, prawda, że to jest zjawisko na przykład systemowe, bo jeżeli znajdziemy tylko jeden przykład, no to może być to jakaś anomalia, prawda, komuś szajba kompletna odbiła i zachował się rasistowsko, ale jeżeli znajdziemy 10 takich przykładów, z których wynika, że nie jest to jakaś kwestia jakiegoś nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, ale decyzja, realizacja jakiejś polityki, no to wtedy jest to teza potwierdzona. I na przykład tam, gdy pan wrzuci ten link, który powiedziałem, czyli niepozwalam.pl /tezy/34, w tej chwili jest tam tylko jeden argument. To jest jakaś pani pisarka napisała na łamach Gazety Wyborczej coś bardzo brzydkiego na białych heteroseksualnych mężczyzn. Według pani pisarki to są najbardziej szkodliwi osobnicy homo sapiens w całej historii ludzkości i powinni być, że tak powiem, dyskryminowani. Zaraz, jak tylko skończymy naszą rozmowę, gdzieś siądę, chwilę się ogarnę, to napiszę następną rzecz, która pojawiła się na Wykopie w dniu dzisiejszym, wykop.pl na tym portalu. Okazuje się, że brytyjskie metro poszukuje pracowników, ale w warunkach zatrudnienia jest napisane, że biali są nieprzyjmowani. W Wielkiej Brytanii, tak samo jak i w Polsce, obowiązuje prawo antydyskryminacyjne. No i metro brytyjskie, całkowicie bezkarnie, bo to jest już rasizm całkowicie systemowy, jak ktoś nie jest w temacie wojen kulturowych w Stanach i w Wielkiej Brytanii, to właśnie go ujawniam i właśnie do tego służy właśnie ta teza 34. to, co robi BBC na przykład, jawni rasiści, robią dokładnie to samo, nie przyjmują białych. To jest ten jeden epizod, być może było ich więcej ze strony podmiotu brytyjski, londyńskie metro, że nie przyjmuje do pracy żadnych specjalistów, którzy są rasy białej. No i mamy, jeżeli zbierzemy 10 takich przykładów z Wielkiej Brytanii, 10 ze Stanów Zjednoczonych, no to oceniamy, niezależnie od tego, czy punktujemy, czy zgadzamy się z tą jedną konkretną decyzją, prawda, nie przyjmować białych, dlatego że na przykład stanowią 99% pracowników już w tej chwili, a w Londynie jest już mniejszość białych, jakby ktoś nie wiedział, to niedawno chyba w zeszłym miesiącu nastąpiło. W samej stolicy, jeszcze chyba w jednym mieście, nie pamiętam dokładnie, chyba w Manchesterze, też jest już, biali są mniejszością w ścisłym rejonie tych dwóch konkretnych miast. Więc to też jest kwestia decyzji, prawda? Podejmujemy decyzję w każdym konkretnym przypadku, a nie ogólnie. I dopiero suma tych konkretnych decyzji jest sumą zgodności albo niezgodności z jakimś zjawiskiem, które ma miejsce w Wielkiej Brytanii. No i na przykład jeżeli potępimy 10 takich tych potwierdzeń tez, no to w tym momencie jesteśmy antyrasistami, czyli powinniśmy się zapisać do Antify, prawda? Bo to są antyrasiści i antyfaszyści przede wszystkim. Najwięksi, tak naprawdę oczywiście żartuję, jakby ktoś się nie zorientował, są najwięksi faszyści, rasiści, jacy biała lewica w Stanach Zjednoczonych, jakie można sobie wyobrazić. I właśnie ta teza, jak się wypełni, jeszcze mam ponotowane sobie właśnie, czy z wykopu, czy z rozmaitych innych źródeł, czy z YouTube'a na przykład, jakieś świetne przypadki, ewidentne po prostu, ewidentny systemowy rasizm wobec białych, no to jak ktoś się z tym zapozna, no to tego typu teza, jak gdyby kartka, ma kolosalną wartość praktyczną, dlatego że jeżeli to jest poprawnie opisane, a ten jeden przykład, który był skromny, jeden bardzo przepraszam, na dzień dzisiejszy, czyli poniedziałek 22 maja 2023 roku, zaraz będzie ich więcej, więc gdyby to wydrukować w wersji do druku i pójść na rozmowę na przykład do telewizji albo do radia, albo pójść na rozmowę z kimś, kto jest białym, tak zwanym białym liberałem, to jest pseudoliberałem, tak, czyli tak zwanym białym liberałem, inaczej mówiąc, to na taką rozmowę, oni oczywiście nie w większości przypadków nie akceptują argumentów merytorycznych, ale można im łatwo zatkać gębę, dlatego że jeżeli mamy wydrukowany taki opis z linkiem, który można sobie zweryfikować, jeszcze jakieś dodatkowe, że to Washington Times napisał, albo że CNN to powiedziała, prawda, czyli mamy jakieś mamy jasno udowodnione, że taka rzecz rzeczywiście miała miejsce, bo oni jeszcze się tym chwalą, tym rasizmem. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział o tej wojnie kulturowej. Także polecam się zainteresować. Więc mając takie argumenty, kładziemy na stół, bach, jedną kartkę, bach, drugą kartkę, bach, trzecią kartkę i potem na koniec mówimy głosem takiego Bogusława Lindy. I co? Prawda? Oczywiście jak żartobliwie powiedziałem ten ton głosu, ale są jeszcze inne cytaty takie kultowe, które można jeszcze komuś na koniec po położeniu na stole takich kartek powiedzieć. Więc inaczej mówiąc, zbliża się temat debat, przepraszam, okres, sezon debat wyborczych w Polsce, bo przecież mamy wybory, zaraz wymyślimy to jeszcze, przepraszam, za chwilę dalszy ciąg programu zacytuję Mana i Materny, jakby ktoś pamiętał, to jak ktoś nie pamięta, to tam na YouTubie są jeszcze różne jakieś skecze. Materna raz tak usiadł, tak zrobił taką niesamowitą, poważną minę, przez 5 sekund milczał, żeby napięcie wzbudzić i powiedział coś takiego. Kraj nasz to piękny kraj. Ja oczywiście, przepraszam, przyspieszę, to nie będzie taki ton, jak on powiedział, on to zrobił genialnie po prostu. Żyją w nim ludzie mądrzy, a rządzą nim najmądrzejsi z mądrych. Ale co tak z niesamowitym patosem to powiedział, że do dzisiaj czasem wybucham na głos ze śmiechu. Przepraszam, jak to konfrontuję z rzeczywistością. No, oczywiście w Polsce najmądrzejsi rzeczywiście żyją, to za granicą są politycy, są tylko nieudolni. Już ustaliliśmy wcześniej, 2 tygodnie temu, z tego co pamiętam.
Panie Piotrze, czyli ta strona to jest coś, co można by nazwać pamięcią internetu. Jestem sobie tutaj na tym przykładzie, który pan podał, jest kraj oddziaływania i tu sobie na przykład, jeżeli to znalazłem w polskiej prasie, wyszukuję Polskę. Mhm. Wklejam adres, pod którym dany argument znalazłem, dalej mam napisane to argument za czy przeciw, to oczywiście wybieram z trzech możliwości.
tak.
I teraz co? Ręcznie skonstruowana nazwa przyjazna dla wyszukiwania, to co tutaj wpisuje? Ten opis taki?
Taka nazwa, która jak będzie pan dawał komuś linka, to on, ta osoba otrzymująca linka wyczyta po prostu już w nim, jaka jest treść, prawda? Czyli nie robimy jakiegoś clickbaita, że on musi kliknąć, załaduje mu się strona z naszymi reklamami, dopiero od nagrody on zobaczy, o co chodzi, tylko po prostu w linku już jest kluczowa informacja. To trochę trzeba pomyśleć, prawda? Ale to jest kwestia uprzejmości wobec innej osoby.
Rozumiem. A pod tym czerwonym klawiszem dodaj argument, to tu rozumiem wpisujemy nasze rozumienie tej treści, którą wyczytaliśmy.
Tak, tak. To jest kwestia też moderowania. Tutaj jest ważna informacja, dlatego że taki projekt jest bardzo łatwo zniszczyć w tym sensie, że można wpisywać różne opinie, które są emocjonalne. Więc zasada jest taka, przy wpisywaniu jakiegoś argumentu, że na za albo na przeciw, albo zgodnego z naszymi poglądami, albo niezgodnego, że w drugim okienku, nie wiem, czy pan Marek to doszuka, bo to nie wszystko działa, ja to po prostu od tygodnia zacząłem dopiero poprawiać. Natomiast są dwa okienka. Napisz swoją opinię, jak ty widzisz tą, jak oceniasz tą sytuację, a w drugim okienku się wpisuje, jak widzi tą sytuację ktoś, kto ma przeciwne poglądy. I w ogóle sama zdolność napisania czegoś takiego jest posiadana przez bardzo nikły procent spośród nas wszystkich, ale jest jednocześnie właśnie jak gdyby pokazem, demonstracją tego, że jesteśmy w stanie w ogóle przyjąć do wiadomości, że ktoś może mieć odmienną opinię. Więc proszę zobaczyć, że tu mam ten system nie pozwala, ma w sobie wbudowany trening zdolności do patrzenia z innych punktów widzenia. To bardzo moderuje dyskusję, no i zbliża nas do, że tak powiem, tego, że żyjemy w XXI wieku, a nie w epoce kamienia łupanego, że jak ktoś ma inne zdanie, to plujemy mu w pysk albo dajemy w łeb maczetą, prawda? To nie o to chodzi. Projekt nie pozwala, jest rodzajem formatowania naszych umysłów. Jak go stworzyłem, to nie potrafiłem w ten sposób sformułować, bo to dopiero przypominam, przy pisaniu książki Siły Psychohistorii nastąpiło, że w kategoriach formatowania umysłu zacząłem nazywać tego typu właśnie działania, ale cały projekt ma być treningiem patrzenia z różnych punktów widzenia i właśnie podejmowania decyzji racjonalnych, czyli poprzez ważenie argumentów za i przeciw, albo poprzez obserwowanie właśnie tych poszczególnych kazusów, prawda, czy to ten kazus tej pani pisarki z Gazety Wyborczej, która pluje na białych mężczyzn, rasistka i w ogóle seksistka, wprost jawnie i drukowana jeszcze przez ludzi, którzy walczą z seksizmem i rasizmem, przynajmniej tak to mają na sztandarach. Czyli jeżeli znajdziemy jeszcze w gazecie, jak ktoś z Gazety Wyborczej, na przykład redaktor naczelny mówi, że zwalcza seksizm i zwalcza rasizm, no to to, że opublikował taki plujący po prostu na jakąś inną tożsamość tekst, jest wykryciem hipokryzji, prawda? Czyli odpowiada to na pytanie pana Marka. I to tyle.
Proszę mi jeszcze zdradzić, bo to taki tytuł strony, nie pozwalam. Nie pozwalam na co właściwie? Żeby to wybrzmiało.
W imię zasad, tutaj zacytuję Lindę, ale nie skończę, bo i tak wszyscy rozpoznają. Nie pozwalam na hipokryzję, panie Mar, to co pan wspomniał. Nie pozwalam na to, żeby ktoś dostawał głosy, jak mówi jedno, a robi drugie. Nie pozwalam, żeby na przykład w moim przypadku, żeby szkalowano dobre imię mojego kraju, nie imputując, tylko sugerując współudział Polski jako systemowy, czyli jako państwa polskiego przy współpracy przy Holokauście. I na przykład był w tej chwili, jeszcze nie potrafiłem tego uruchomić ponownie, w ciągu tygodnia mniej więcej to nastąpi, był cały zestaw około chyba 300 przypadków, kiedy użyto frazy obozy zagłady, polskie, oczywiście tutaj specjalnie wychrumkałem, dlatego że nie wolno tego wpisywać, dlatego że się indeksują też teraz przez sztuczną inteligencję ta fraza, a jak się indeksuje, to wtedy fraza podchodzi w górę, więc generalnie wypowiadając nawet tą frazę, działamy na swoją niekorzyść, bo jak ktoś szuka tej kwestii obozy zagłady, to mu wyskakuje, że polskie od razu, prawda? Więc to trzeba uważać. Ktoś to zauważył parę lat temu. Ale miałem ze 300 tych przypadków. Każdy był z przypisanym z gazetą, z fragmentem wypisanym, to nadal jest to w środku, w bazie danych, natomiast nie działa listing, że tak powiem. Ale co można zrobić? Można zrobić ranking, w którym kraju najwięcej jest tych przypadków. No i najwięcej jest naszych odwiecznych, traktujących zawsze nas od stuleci jak równych sobie, naszych przyjaciół za Odry, z Niemców.
tam jest najwięcej przypadków, potem jest inny kraj, ale nie chcę, żeby mnie oskarżono o antysemityzm, więc nie wypowiem nazwy tego kraju. No i generalnie mając takie zestawienie, bo tam też jeszcze uruchomię dosłownie w ciągu na dniach cała tabelka, po prostu ranking, w którym kraju najwięcej razy zostało to zrobione. No to jest ten ranking niestety taki, jaki jest, ale możemy sobie zobaczyć na przykład coś takiego, że w Polsce też ma to miejsce i też możemy sobie na przykład, jak jakaś gazeta to zrobi, no to możemy sobie ją dodać na czarną listę, a możemy na przykład powiązać, że ten sam właściciel, który jest właścicielem tej gazety, ma na przykład, produkuje na przykład, nie wiem, jakąś markę papierosów i w chwili, w której na przykład to robi taka aplikacja Pola, nie wiem, czy tutaj słuchacze znają, czy zna pan tą aplikację Pola? Zabierz Pola na zakupy?
Nie znam. A, tak, znam, przepraszam.
Ja się czasami w nazwach
gubię, ale tak, oczywiście. Czyli rozpoznajemy polskie produkty, naprawdę polskie.
Tak, czyli kod kreskowy albo wpisujemy nazwę i wtedy ta aplikacja mówi, że jaka jest struktura własności, czyli w 100% Polski, albo to jest co prawda nazwa polska, albo była polska, a teraz jest własnością na przykład naszych odwiecznych przyjaciół zza Odry, albo japońska, albo chińska, albo jakakolwiek inna. I jeżeli mamy na przykład ranking, mówię o jednym z wielu zastosowań tej aplikacji, ale bo jest niezwykle skomplikowana niestety i nie potrafię jej stworzyć. Zaraz zacznę żebrać o kasę, dojdziemy do tego, do kwintesencji, że tak powiem, naszej rozmowy. Natomiast podsumowując, jak mamy sobie, wejdziemy sobie na jedną kwestię już nie aborcji, czy tam nie tej kwoty wolnej od podatków, tylko kwestii tego, w jakim kraju najwięcej jest wystąpień tej frazy z obozami zagłady i z nazwą naszego kraju, to na przykład możemy sobie kliknąć na łapkę w dół przy trzech tych, które mają największy licznik. I wtedy, jak idziemy do sklepu i na przykład skanujemy sobie jakiś kod kreskowy albo generalnie wpisujemy nazwę producenta, to nam się okazuje, o, proszę bardzo, producent właśnie w jego kraju najwięcej, prawda? No to wtedy to bierzemy sobie produkt z lewej strony. To robi oczywiście Pola, ale właśnie pod jednym tylko kryterium, struktury własności, czy jest to, jak bardzo polski jest to produkt. Prawda? Jeżeli weźmiemy do ręki produkt, który jest w 30% Polski albo w 0%, tam jest chyba brane pod uwagę, czy produkowane jest fizycznie w Polsce, czy też produkowane jest za granicą. To też można chyba balansować nawet w tej aplikacji. Nie wiem, czy jak bardzo ją rozwinęli. Jak analizowałem tę aplikację kilka lat temu, to niestety nie mogła tego robić jeszcze. Natomiast proszę zobaczyć, że możemy sobie skonstruować, ja to nazywam wzorzec decyzyjny, no prawda, czyli patriota, może się nazywać ten wzorzec, prawda, czyli dajemy łapkę w dół wszystkim, którzy tam nam szkalują ojczyznę, dajemy łapkę w dół tych, którzy na przykład, nie wiem, za dużo wydychają dwutlenku węgla na mieszkańca, no to wtedy, prawda, głosujemy za albo przeciw. Oczywiście ja żartuję tutaj w tej chwili, dlatego że cały ten dwutlenek węgla to jest jedna wielka ściema, chyba zrobimy następny odcinek na ten temat. Natomiast proszę zobaczyć, że można stworzyć dowolny pakiet kryteriów, można dowolnie przypisać, nawet jak się z kimś zgadzamy, to możemy naciskać łapkę w dół, że się nie zgadzamy, bo mam po prostu taki kaprys, że akurat w tym przypadku gościowi albo firmie kompletnie odbiło. Na przykład jest teraz afera w Stanach z Bud Light, z piwem Bud Light. Zatrudnili transwestyt, mówiliśmy chyba o tym, zatrudnili transwestytę. I nagle ludzie, którzy o poglądach konserwatywnych, którzy stanowili gro klientów kupujących to piwo, nagle zrobili niezwykle skuteczny bojkot. Tam spadło chyba im sprzedaż o 25%. Właśnie widziałem w internecie, że w jakimś markecie jest zdjęcie, że za darmo rozdają to piwo, bo się zbliża jakiś tam koniec terminu trwałości, czy coś w tym stylu. I nawet za darmo ludzie tego nie brali. Proszę zobaczyć, jaki skuteczny bojkot. Więc aplikacja, nie pozwalam, jest ultra uniwersalnym, niezwykle sprytnie skonstruowanym systemem do budowania wzorca decyzyjnego, który jest w stanie nas przeprowadzić i przez wybory, i przez wybory takie polityczne, czyli wybory naszych kochanych reprezentantów, najmądrzejszych albo najgłupszych, i przy zakupie produktów. I podam tu jeszcze jako przypadek takiej funkcji, która też działała i przestała działać. Niestety tego już naprawdę sam nie potrafię naprawić. Więc jakby nas słuchał jakiś programista PHP,
i chciałby, dużo kasy nie byłbym w stanie zapłacić, ale być może trochę, jak zaraz do tego przejdziemy, to bardzo bym pięknie poprosił o wsparcie. Tam trzeba zrobić parę funkcji albo po prostu odświeżyć, żeby zaczęły działać z powrotem. Już napisane funkcje są częściowo opisane, także nie będzie to jakieś pisanie od zera. Natomiast zrobiłem taki ranking skoczków partyjnych, bo to była kiedyś modna afera, że na przykład ktoś jest skakał z jednej do drugiej partii, na przykład tam poseł Wittler bodajże tam przechodził z jednej partii do drugiej i zrobiłem ranking, który działał i nie działa niestety, przepraszam, naprawdę nie potrafię uruchomić, ranking aktualnie funkcjonujących partii politycznych porankingowanych względem tego, ile na dzień dzisiejszy miała byłych członków PZPR. To jest dopiero ranking.
Panie Piotrze, no to cóż, tu powiedzieć. Jedną rzecz chciałem jeszcze zapytać. Rozumiem, że tutaj możemy zrobić różnego rodzaju takie zestawienia na własny rachunek. Mamy swoje konto, logujemy się, ale pytanie, czy możemy również, będąc zalogowanymi, oglądać zestawienia innych, czy też to trzeba jakoś udostępnić, jak ta funkcjonalność działa?
Będzie działać, bo to jeszcze długa droga. Nie wszystko potrafię i nie na wszystko mam czas, dlatego że ja przypominam czytelnikom i potencjalnym patronom na Patronite, że w tym roku napiszę 5 książek. Na razie napisałem jedno, jestem w połowie drugiej. Zacząłem mniej więcej 20-30% czwartą i piątą, trzeciej w ogóle jeszcze nie tknąłem, więc to mi przeszkadza po prostu. I tutaj zwracam się do wszystkich, niezależnie od tam kilka osób, bodajże chyba 8 z tego, co doliczyłem się, próbowałem do tego dojść, przez Telegram z krańca świata zechciała zostać moimi patronami, bardzo wam wszystkim dziękuję. Natomiast oddzielną bajką jest kwestia, właśnie tego nie pozwalam. Jeżeli stwierdzicie, że taki projekt warto pociągnąć, ja otworzę zaraz w przyszłym tygodniu osobną zbiórkę na Patronite, właśnie na to nie pozwalam. No i być może uda się w ciągu 2 miesięcy mniej więcej, czyli do końca czerwca albo do połowy lipca, uruchomić te maksymalnie podstawowe jak gdyby funkcjonalności, czyli na przykład taki tak zwany wyboromat, który polega na rankingowaniu partii względem jakiegoś dowolnego pakietu kryteriów, ale to trzeba wypełnić danymi, to jest koszt po to, żeby to działało na wybory, które będą kiedy? W listopadzie chyba jakoś tak, prawda?
No jeszcze ptaszki śpiewają różne terminy, albo w październiku, tak, albo w listopadzie.
No powiedzmy, że w październiku. Po to, żeby to do końca sierpnia działało w sposób w miarę użyteczny, to potrzeba, podejrzewam, że około 1000 godzin przy wprowadzaniu danych i przy uruchamianiu funkcji, doprowadzaniu do porządku tych funkcji, bo one w 2011, w 2015 działały. Teraz się niestety posypało trochę. Także zapraszam do rozmowy nawet wcześniej i ewentualnie wsparcia.
Panie Piotrze, no poleciliśmy stronę, poleciliśmy projekt. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie są w gorącej wodzie kąpani, bo teraz jeśli wejdą na stronę, o której dzisiaj rozmawialiśmy...
Przepraszam, bo teraz patrzyłem na Kwaśniewskiego, ten pan powiedział w gorącej wodzie czy w wodzie?
Gorąca woda ma to do siebie, że szybko odparowuje i to niestety traci funkcjonalności, ale wracając do strony, to się państwo nie zrażajcie tym, że wchodząc obecnie, to spora część wyświetli wam się jako error, albo tam błąd 404, albo tam jakiś inny, dokładnie nie pamiętam tych kodów, bo to jest projekt...
Tak, te linki 404, te linki, ich jest chyba ze 200, jest około 30 funkcji, które mają różne warianty. No to jest skomplikowana aplikacja i na dzień dzisiejszy, pracując od tygodnia, przywróciłem jakieś 20%, także będzie potrzeba jeszcze mniej więcej tygodnia, czyli do końca maja linki już nie będą wyświetlać błędów, także trzymajcie kciuki.
Projekt jest w każdym bądź razie w odbudowie i myślę, że dobrze, że jest w odbudowie. Trochę może szkoda, że nie do końca zdąży na wybory, ale wiecie państwo...
Zdąży, jak się trafi... Panie Marku, powiem panu jedną rzecz, tu wszystkim się pochwalę. W listopadzie trafiłem na właściwą osobę tutaj na miejscu na Tajwanie. Zbieram tutaj też taką zbiórkę społecznościową, robię na to, żeby wydrukować tą książkę z tymi pięknymi zdjęciami aborygenów, które są i na Patronite, i na moim Facebooku. Jakby ktoś jeszcze nie miał mojego Facebooka, to zapraszam do dodania. Tam we wtorek, przepraszam, trzy dni temu w sobotę miałem jeden festiwal, dwa tygodnie temu miałem niesamowity festiwal. Są dwa zdjęcia po prostu genialne zrobiłem. I trafiłem na właściwą osobę i dał mi $3000 amerykańskich po prostu. Był biznesmen.
To ja powiem jeszcze jedną rzecz, że te zdjęcia, jeśli ktoś jest mniej internetowy, będzie mógł znaleźć w sierpniowym numerze Nieznanego Świata. Tam dosyć obszerny wywiad z panem Piotrem Plebaniakiem, a więc tam też się można zachęcić, bo zdjęcia są absolutnie magiczne. Tak, to jest dobre słowo, magiczne, bo rzeczywiście wkraczamy w świat, którego my tutaj w Europie po prostu nie znamy, nawet nie podejrzewamy, że coś takiego może funkcjonować.
Dziękuję za dopaminę. Domyślam się, że po jej ilości, jeszcze raz dziękuję, zbliżamy się do końca rozmowy chyba.
No i zbliżamy się, bo nam minuty płyną. Proszę Państwa, proponuję od czasu do czasu, póki strona nie ruszy, tak raz w tygodniu, przynajmniej na razie, zerknąć na stronę Nie Pozwalam, a kiedy ona już naprawdę ruszy z kopyta, to ja myślę, że się Państwo nie powstrzymacie i będziecie tam bardzo częstymi gośćmi.
Mam taką nadzieję. Bardzo zapraszam wszystkich.
Panie Piotrze, pięknie dziękuję. I cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia. Trzymajcie się.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.